Ewangelia Mateusza, jesteśmy w 26 rozdziale i dzisiaj w zasadzie takie dwa krótkie, czy jedna historia, ale jest trochę rozbita w tym rozdziale 26, więc przeczytamy z dwóch różnych miejsc. Będziemy czytać wersety od 31 do 35 i później jakby finał tej historii, która się tu zaczyna w wersetach od 69 do 75. Więc ostatnio mówiliśmy o wieczerzy. Po wieczerzy Jezus powiedział: wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy. Jest bowiem napisane: uderzę pasterza i stado owiec zostanie rozproszone. Ale po moim wskrzeszeniu pójdę przed wami do Galilei. Wtedy Piotr powiedział: gdyby nawet wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu odpowiedział: zapewniam cię, że tej nocy, zanim kogut zapieje trzy razy, się nie wyprzesz. Piotr jednak oznajmił: choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. I od 69. Piotr siedział na zewnątrz na dziedzińcu. Przypuszczamy pewien kawałek historii. Podeszła do niego jakaś służąca i powiedziała: ty też byłeś z Jezusem Galilejczykiem. Lecz on przy wszystkich zaprzeczył i oznajmił: nie wiem, o czym mówisz. A gdy wyszedł do bramy, zobaczyła go inna i powiedziała do tych, którzy tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu wyparł się pod przysięgą: nie znam tego człowieka. Za chwilę podeszli do Piotra ci, którzy tam stali, i powiedzieli: na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo zdradza cię twoja wymowa. Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I zaraz zapiął kogut. Wówczas Piotr przypomniał sobie słowa Jezusa, który powiedział: zanim kogut zapieje, ty trzy razy się nie wyprzesz. I wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Że mamy taką historię związaną z Piotrem i wydaje się nam ona związana może tylko z Piotrem, ale chciałbym zwrócić dzisiaj uwagę na trzy takie bardzo, no, trzy lekcje, które możemy wyciągnąć z tej całej historii. Pierwsza będzie taka bardziej, nazwijmy to, teologiczna, dlatego że już w pierwszym wersecie Jezus cytuje pewien werset. Cytuje werset ze Starego Testamentu: uderzę pasterza i stado owiec zostanie rozproszone. Cytuję werset z księgi proroka Zachariasza, jednego z małych, tak zwanych małych proroków, małych, bo krótsze księgi napisali niż ci duzi prorocy. I w całej tej historii, teraz patrząc szerzej na całą historię pasji Chrystusa, musimy, czy myślę, że zdajemy sobie sprawę z tego, że te fragmenty Starego Testamentu pojawiają się raz za razem. I w całej tej pasji Chrystusa Jezus w pewnym sensie odgrywa, choć to jest takie trochę złe słowo, bo odgrywa kojarzy nam się z czymś może nieprawdziwym i lepiej byśmy pewnie powiedzieli, wypełnia pewne historie Starego Testamentu. Wypełnia coś, co zostało zapisane w Starym Testamencie. I takie bardzo szczególne fragmenty, które widać bardzo wyraźnie właśnie w tych ostatnich dniach Chrystusa, to są zwłaszcza Księga Izajasza, rozdziały 52-53, niektóre psalmy, ale też właśnie Księga Zachariasza. Księga Zachariasza i zwłaszcza rozdziały od 9 do 14. To jest kilka rozdziałów, w których pojawia się mnóstwo odniesień do tego, co dzieje się teraz w tej historii pasji Chrystusa. Więc kiedy popatrzymy do tych rozdziałów, i chciałbym przeczytać kilka wersetów dosłownie z Księgi Zachariasza. I ta druga część od 9 do 14 rozdziału Księgi Zachariasza mówi ona, głównie żeby wprowadzić was w temat, mówi, to jest, czytam teraz ze wstępu do tej księgi: prorok zapowiada, że inne narody będą należeć do Bożego ludu. Lud wybrany zostanie oczyszczony z grzechów i w ostatecznej bitwie zbawiony przez Boga. W tej części ważną rolę odgrywa ten, któremu Bóg polecił misję odnowienia królestwa. Został on przedstawiony jako pokorny i zwycięski król, dobry pasterz, też zraniony i zabity. Więc na tym się koncentrują właśnie te wersety Księgi Zachariasza, czy te rozdziały. I kilka wersetów chciałbym chciałbym przeczytać z tej księgi. Więc zaczynając od dziewiątego rozdziału, wersety, dziewiąty rozdział, wersety dziewiąty i dziesiąty. Więc dziewiąty rozdział mniej więcej zaczyna się tak. Raduj się bardzo, córo Syjonu, głośno wykrzykuj, córo Jerozolimy. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy, zbawiający, pokorny. Jedzie na ośle, na oślątku, źrebieńcu oślicy. On zniszczy rydwany Efraima i konie Jerozolimy, złamie łuk wojenny, ogłosi pokój narodom, a jego panowanie od morza do morza i od rzeki aż po krańce ziemi. Że widzimy, wersety te zaczynają się uroczystym wjazdem do Jerozolimy. To, co niedawno czytaliśmy, Jezus wjeżdżający na osiołku. Dziesiąty rozdział, trzeci werset. Przeciwko pasterzom zapłonął mój gniew. Ukaże też kozły, gdyż Pan zastępów nawiedził swoją trzodę do miódy. Ciekawe, niedawno czytaliśmy o tym, jak Jezus mówił tą przypowieść czy historię o oddzieleniu kozłów od owiec. I tutaj jest ten werset, do którego nawiązywał. I też, kiedy dzisiaj popatrzyłbym trochę inaczej na ten fragment w perspektywie właśnie tego wersetu, ale to może innym razem. 11 rozdział i 12 werset. Powiedziałem do nich, jeżeli wam się podoba, to dajcie mi moją zapłatę, a jeżeli nie, to zatrzymajcie ją sobie. Wówczas odważyli mi zapłatę 30 srebrników. To jest znowu w kontekście pasterza, który mówi, nie chcecie, żebym was pasł, to nie, zapłaćcie mi za to, co zrobiłem. I dali mu 30 srebrników. Oczywiście znowu w sposób bezpośredni odniesienie do tego, o czym czytamy teraz w Ewangelii. 12 rozdział, 10 werset. Wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i błagania. Będą spoglądać na mnie, którego przybili, i będą płakać, jak się opłakuje jedynaka. Będą się smucić, jak smucili się nad pierworodnym. Będą opłakiwać tego, którego przybili. Tak? Znowu kolejna część tej historii w tych kilku rozdziałach księgi Zachariasza. 13 rozdział, 7 werset, to jest ten werset, który Jezus zacytował. Mieczu, podnieś się na mojego pasterza i na mojego przyjaciela, wyrocznia Pana zastępów. Uderz pasterza, a owce się rozproszą, bo zwrócę moją rękę przeciwko słabym. Więc znowu werset, do którego teraz Jezus się odnosi. I w końcu 14 rozdział, 21 werset mówi tak. Każdy kocioł w Jerozolimie i w Judzie będzie poświęcony Panu zastępów. Wszyscy, którzy składają ofiary, przyjdą i wezmą je, by w nich gotować. W tym dniu nie będzie już handlarzy w domu Pana zastępów. Znowu oczyszczenie, nawiązanie do oczyszczenia świątyni. To, co Jezus dokonał kilka fragmentów wcześniej, o tym czytaliśmy. Więc w tych kilku rozdziałach Księgi Zachariasza jest jakby wszystko to jest zawarte, wszystko to zostało zapowiedziane i rozpoznali to ewangeliści, cytując czy opowiadając historię Jezusa i w odpowiednich momentach przytaczając właśnie te wersety, które są. I tak to wszystko pasuje do siebie, tak te wersety pasują do tego, co Chrystus mówi, że wielu uważa, że ewangeliści zmyślili to wszystko tylko po to, żeby dopasować całą tą historię Jezusa do tych właśnie wersetów Starego Testamentu. Oczywiście my tak nie uważamy, ale ta zbieżność jest po prostu tak uderzająca, że w niewierzącym człowieku w naturalny sposób musi wywołać podejrzenia, że ktoś za tym stoi, ktoś musiał coś z tym zrobić, żeby to tak do siebie pasowało. Więc Stary Testament dokładnie, aczkolwiek w taki bardzo szczególny, zawoluowany sposób zapowiedział to wszystko, co Jezus wypełnił. W sposób, który nie był tak oczywisty, dopóki te rzeczy się nie wydarzyły i dopóki ewangeliści nie spojrzeli z perspektywy już tego, co się wydarzyło i zobaczyli, jak to do siebie pasowało. Ale to, co możemy powiedzieć, to na pewno to, że Bóg zaplanował to, co miał zrobić, zapowiedział to bardzo, bardzo wyraźnie właśnie w Starym Testamencie, choć tak jak mówię, wyraźnie nie znaczy jednoznacznie i aż tak oczywiście, że wszyscy wiedzieli do przodu i wykonał dokładnie tak, jak to zaplanował i zapowiedział. Bóg sam zaplanował to, zapowiedział i wykonał dokładnie w taki sposób, w jaki to wszystko miało się wydarzyć. I to jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że możemy przejść teraz do takiej drugiej refleksji nad tym wersetem. Jeżeli pomyślimy, co Piotr mówi do Jezusa, to musimy sobie powiedzieć, że Piotr nie mniej, nie więcej, tylko proponuje Jezusowi, że on umrze za niego. Jezus mówi, umrę, tak, zapowiada swoją śmierć, natomiast Piotr mówi, ale co tam, ja co najmniej umrę z tobą. Jeżeli nie uda nam się ich pokonać i ciebie ochronić, to przynajmniej z tobą umrzemy. Tak? Więc to, co Piotr mu proponuje, to jest dołożenie swojego wysiłku, swoich jakichś tam umiejętności, swoich sił, czegoś, co on ma i jest pewien, że byłby w stanie i jest w stanie włożyć w to dzieło, które do wykonania ma Chrystus. I oczywiście my znowu, i znając całą tą historię, wiedząc, jak ona się zakończyła, wiemy, że i Jezus tak również wtedy wiedział, że Piotr nie wie, o czym mówi. Ale jest to, kochani, jakieś takie właśnie dziwne zaburzenie, które funkcjonuje w nas w ogóle jako w ludziach. To zaburzenie polega na niewłaściwym postrzeganiu naszych możliwości często. Z jakiegoś powodu często wydaje się, że my możemy dużo więcej niż tak naprawdę możemy. Bo nasze chęci często są dużo większe niż tak naprawdę możliwości. Oceniamy się według własnych chęci bardziej niż według własnych możliwości. Ja myślę, że każdy z nas doświadczył czegoś takiego. Każdy z nas, nie wiem, miał noworoczne postanowienia, które kończyły się po tam kilku dniach po Nowym Roku, tudzież nie noworoczne. Każdy z nas ma mnóstwo w swoim życiu pewnie różnych decyzji, postanowień. Od teraz to już będę to, albo będę tamto, dam radę. I niektóre rzeczy nam wychodzą, ale notorycznie myślę, że jako ludzie jesteśmy znani z tego, że przeceniamy nasze możliwości. I dokładnie to robi Piotr tutaj w tym fragmencie. Stanowczo przecenia swoje możliwości, co okazało się dalej. Ale przede wszystkim właśnie to, na co trzeba zwrócić uwagę, to, że próbuje włożyć coś, czy próbuje dodać coś do tego dzieła, które zapowiada Chrystus. I znowu, my nawet w Kościele myślę, że cierpimy często na takie słabości. Czasami, czy często czytamy, mówimy, że Kościół należy do Chrystusa, ale tak wielu z nas, i mówię tutaj też za siebie, nas, pastorów, już tylu ludzi spotkałem, którzy wiedzą, jak to zrobić, wiedzą, jak pomóc Chrystusowi ten Kościół poprowadzić, wiedzą, jak pomóc Chrystusowi ten Kościół napełnić w końcu tymi owieczkami, bo jest słabo. I my wiemy, my mamy jakieś plany, ambicje, postanowienia, jakieś tam nasze myśli, czego to my nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale niestety, przynajmniej w moim doświadczeniu, może są chlubne wyjątki. Im bardziej ktoś wydaje się, że wie, tym częściej spada z tej wysokości swojej wiedzy i boleśnie uderza się o ten fakt, że nie wiedział tak, jak należy wiedzieć. Że gdzieś tam przecenił czy przeliczył swoje możliwości, ambicje, a może czasami nawet jakieś przekonanie o tym, jak zaufanym człowiekiem Pana Boga jest. I niestety jest to pewien wzór, który powtarza się często w różnych miejscach i w różnych okolicznościach. Dlatego, że to, co musimy wiedzieć, to jest to, że znowu Jeżeli Pan Bóg ma coś zaplanowane, zapowiedziane, to wykona to i często nie potrzebuje nas do tego, żebyśmy to zrobili. Może nas użyć, jeżeli jesteśmy gotowi do bycia użytymi we właściwy sposób. I Piotr został przygotowany przez tą sytuację również do tego, żeby Bóg mógł go użyć. I za chwilę jeszcze też do tego nawiążę. Ale jeżeli patrzymy właśnie na całe dzieło zbawienia i dzieło krzyża, to ta historia Piotra wpleciona jakby w całą tą narrację pokazuje nam bardzo wyraźnie, że dzieło krzyża należało do Chrystusa, należało do Boga. Jeżeli popatrzymy na to, co mówi Jezus, czy czym to dzieło krzyża było, to Ewangelia mówi nam, że krzyż był oczyszczeniem nas z grzechów, które dało nam powrót do Boga, dało nam dostęp do przed Boże oblicze. To się wykonało na krzyżu. Na krzyżu zostało pokonane zło. Szatan dokonał swojego, można powiedzieć, najstraszniejszego wyczynu i w tym procesie tego został pokonany przez Chrystusa. Po trzecie, krzyż, Ewangelia mówi nam, że krzyż był przykładem ofiarnej miłości, pokazanym nam też do naśladowania. Nie zrobionym po prostu tak, ale został nam pokazanym do naśladowania. I kiedy Jezus przedstawia w pewnym sensie w tej ostatniej wieczerzy, w tym całym symbolicznym wypełnianiu tego planu, o którym mówiliśmy w Księdze Zachariasza, kiedy Jezus to robi, tu nagle wyskakuje Piotr i mówi: hej, zrobię to za ciebie, pomogę ci to zrobić. Będę ci towarzyszył w tym całym trudnym dziele. Ale to, co robi Jezus, to Jezus odpowiada mu tą historią, czy tym doświadczeniem, mówi: nie, zobacz, kim naprawdę jesteś. Popatrz na siebie, kim naprawdę jesteś i dziękuj za to, że ja robię to dla ciebie. I Piotr w tym doświadczeniu odkrył samego siebie, odkrył jakiś taki próg swoich możliwości, odkrył swoje słabości. Wiemy, że Piotr był zawsze tym najwyrywniejszym z apostołów, tym, który zawsze był do przodu, zawsze był przed resztą, próbował nowych doświadczeń z Chrystusem i gdzieś tam był na przodzie, ale nie był człowiekiem pozbawionym swoich słabości. I te słabości objawiły się właśnie w tej całej historii zaparcia się Piotra przed ludźmi, tak, w tym krytycznym momencie, pomimo jego obietnic. Objawiła się jego słabość. I kochani, znowu przechodząc jakby do trzeciej takiej lekcji, czy trzeciego spostrzeżenia z tej całej historii, to w tej historii widzimy też część, bo trzeba ją dopowiedzieć do końca, tą historię, żeby zobaczyć to w całości. Ale musimy powiedzieć, że ta historia jest też opowieścią o właściwej postawie w obliczu obnażania naszych słabości. Dlatego, że myślę, że znowu może mogę nawiązać do takich ogólnoludzkich doświadczeń. Prawda jest taka, że nikt z nas nie lubi, kiedy nasze słabości są obnażane. A wręcz nienawidzimy tych momentów, kiedy nasze słabości są obnażane. I to są najtrudniejsze momenty w naszym życiu. Podobnie było i dla Piotra. Ale jakby cała sprawa polega nie na tym, żeby, chociaż niektórzy tak to próbują robić, próbują tak funkcjonować, żeby nigdy żadna moja słabość nie została obnażona, i stawiają wokół siebie kolejne jakieś tam ściany i zapory, które sprawiają, że nie jest to możliwe. Ale tak naprawdę to nie jest rozwiązanie. Bóg i tak obnaży nasze słabości. Bóg wie, jakie one są i nie robi tego złośliwie, nie robi tego, żeby nam zrobić krzywdę, ale po prostu jest to część naszej przemiany, jest to część przemiany naszego wnętrza. Nasze słabości muszą zostać obnażone, żeby być zmienione. Ale tak jak mówię, nie lubimy tego. I mamy, i są w zasadzie takie trzy, znowu generalizuję, trzy reakcje, jakie jako ludzie często mamy, kiedy nasze słabości są obnażane. I wszystkie te trzy też możemy zobaczyć w tej historii Ewangelii i w historii Piotra i też zaraz jeszcze w historii Judasza. Ale pierwsza reakcja to jest taka reakcja. Kiedy nasze słabości są obnażane, to atakujemy. To jest taki zwierzęcy instynkt, wiecie, kiedy zwierzę atakuje, kiedy czuje się słabe. Tak? Kiedy czuje się mocne, to wie, że może sobie pozwolić na moc. Natomiast większość zwierząt, kiedy są słabe, kiedy wiedzą, że jest krytyczny moment, to wtedy atakują, bo widzą, że to jest jedyny sposób, żeby wyjść z tej sytuacji. I coś takiego robimy my też jako ludzie. Kiedy nasze słabości są obnażane, często naszą reakcją może być zaatakować tych, którzy te słabości obnażyli. I często to są nasi bliscy ludzie, często to są nasi przyjaciele, rodzina, często ludzie obok nas, a ostatecznie też Bóg. I przykładem takim w Ewangelii są na pewno faryzeusze. Cała służba Jezusa była jednym wielkim pasmem obnażania słabości ich relacji z Bogiem, słabości ich bycia narodem wybranym, tak? I Jezus nie robił tego złośliwie. On po prostu, sam będąc Bożym narodem, w obliczu, czy stojąc obok faryzeuszy, sam będąc przykładem tego, co to znaczy być Bożym narodem, był po prostu światłem, które obnażało słabości tych ludzi, tak? Tych przywódców narodu, uczonych, religijnych symboli tamtego czasu. I ich reakcją był atak. Ich reakcją było to, musimy się go pozbyć. Jeżeli się jego pozbędziemy, to i nasze słabości przestaną tak źle wyglądać. Wszystko wróci do normy. Nasze słabości znowu będą wydawać się normą, tak? Będą wydawać się czymś właściwym. Więc jedną z reakcji, z możliwych reakcji na to, kiedy Bóg obnaża nasze słabości i czasami robi, często robi to przez ludzi, jest to, że się atakuje. I próbuje się osłonić właśnie, niszcząc kogoś. To oczywiście, myślę, że nie muszę rozwodzić się nad tym zbyt długo, że nie jest to idealny sposób załatwienia sprawy, a wręcz nie jest to coś, czego Bóg oczekuje. Tym niemniej, oczywiście zaatakować czy zniszczyć Boga się nie da. Na Boga można się obrazić, można się go wyprzeć. To jest atak, to jest nasza broń, tak w cudzysłowie, której używamy przeciwko Bogu. I wielu ludzi znam, którzy byli w kościele i kiedy ich słabości zostały obnażone, pokaleczyli tych, przez których to się wydarzyło, a później obrazili się na Boga, dobrze rozumiejąc, że to jest coś, co Bóg czyni w ich życiu, i obrazili się na Niego i zaatakowali Go, wypierając się Go i odchodząc, obrażając się, odwracając od Niego. Więc zdarza się to w naszej codzienności. Jest druga rzecz, którą często robimy, taka może inna reakcja. Nie wszyscy są agresywni, powiedzielibyśmy. I takim przykładem tej drugiej reakcji jest akurat tu w Ewangeliach jest Judasz. Piotr będzie trzecim przykładem i zaraz do niego dojdziemy. Ale Judasz jest też człowiekiem, który, i do tej historii jeszcze dojdziemy w 27 rozdziale, ja tylko nawiążę dzisiaj do niej. Ale Mateusz mówi, kiedy Judasz zobaczył, że skazano Chrystusa, opamiętał się. On zobaczył swoją słabość, zobaczył, że zrobił coś, że coś zrobił niewłaściwego. Ewangelie różnie przedstawiają Judasza, to jest też ciekawe, z różnych perspektyw. Akurat Mateusz ma taką właśnie perspektywę dosyć pozytywną, można by powiedzieć. Judasz się opamiętał. Judasz, nie wiem czy w tym sensie, że w takim opamiętał, jak my często tego używamy, że nawrócił się, ale na pewno zrozumiał, że zrobił coś niewłaściwego. Na pewno zrozumiał, że to, czego dokonał, nie było słuszne. I dlatego oddał te srebrniki i cała ta historia, którą będziemy jeszcze czytać, się wydarzyła. Ale jego reakcją było co? Jego reakcja na obnażenie jego słabości było pogrążenie się na tyle, czy przejęcie się własną słabością na tyle, że doprowadziło go to do samobójstwa. Doprowadziło go do tego, że do myślenia, do sposobu myślenia, jeżeli ja jestem taki, jaki jestem, czy zrobiłem to, co zrobiłem, to jedynym wyjściem, jakie dla mnie jest, to jest skończyć tą historię i załatwić tą sprawę ostatecznie w taki sposób. Tak? Więc znowu jest to coś, co się wydarzyło w jego życiu. Może to nie jest taki adekwatny przykład do tego, co się dzieje w życiu nas, ale często to jest inna reakcja, którą mamy jako ludzie na to, kiedy Bóg obnaża nasze słabości, że pogrążamy się w takim smutku i depresji, który doprowadza nas do samobójstwa niektórych, tak? Innych do jakiegoś takiego pogrążenia się w ciemnościach na stałe i życiu w braku czy myśleniu o sobie w bardzo negatywny sposób. Więc to jest druga reakcja. I też, tak jak widzimy w przypadku Judasza i tak jak myślę, wielu z nas może pomyśleć o przykładach ludzi w naszym życiu, którzy w taki sposób poszli, też do niczego to nie prowadzi. Nie jest to odkrywanie słabości, które doprowadziłoby do czegoś pozytywnego, ale wręcz przeciwnie, oddala nas od Boga i od tego, co Bóg chciałby uczynić z nami. Więc mamy trzecią sytuację, trzeci przykład, i to jest ten przykład Piotra, tak? Widzimy Piotra, który widzi obnażone swoje słabości, widzi to, że jaki naprawdę jest, tak? Że nie jest taki, jaki myślał o sobie, nie jest tym, który stanąłby za Chrystusem i umarłby za Niego, ale jest tym, który się Go wyparł, wyparł się Go nie jeden raz, ale trzy razy, więc w taki bardzo definitywny sposób. Jeden raz to może być pomyłka, tak, po dwóch razach można powiedzieć żartowałem, ale jak już ktoś zrobił trzy razy, to najczęściej jest to dosyć już, no jest to symboliczny też sposób, tak, trzy razy, czyli ostatecznie. Ale widzimy Piotra, który usiadł i zapłakał, tak, przypomniał sobie to, co Jezus mu powiedział, przypomniał sobie to, że Jezus już wtedy wiedział, jaki on będzie. Co jest też ciekawe, bo to jest to, o czym często mówimy, kochani, Bóg wie, jacy jesteśmy. Bóg zna nasze słabości, zanim one zostaną obnażone. I Jezus, kiedy szedł i umierał za Piotra, on wiedział, że umiera za człowieka, który się go trzykrotnie zaprze. To nie było dla niego zaskoczeniem, to nie było dla niego tajemnicą, to nie było dla niego jakimś zdziwieniem, tak? On sam mu to zapowiedział. Powiedział, taki jesteś, to się objawi. Więc Piotr musiał uświadomić sobie, że to, co zrobił Jezus, tak jak już powiedzieliśmy, dlatego, że chciał, z miłości, z ofiarnej miłości. Nie dlatego, że ktoś mógł mu w tym pomóc, ale dlatego, że tak postanowił, taki był Boży plan i tak został wypełniony. I co się dzieje dalej z Piotrem? Tu musimy wyjść trochę poza Ewangelię Mateusza, bo wiemy, że ta cała historia ma jakby swoją kontynuację już bardziej w Ewangelii Jana. Nie będę może czytał tych fragmentów, ale znamy, większość z nas zna końcówkę Ewangelii Jana i też tą rozmowę zmartwychwstałego Chrystusa z Piotrem, tak? Kiedy rozmawiając z nim, ukazawszy się mu, trzykrotnie pyta go, czy mnie kochasz? I tak jak mówię, Mateusz nie ciągnie tej historii, ale tutaj widać taką wyraźne powiązanie tych dwóch historii. Trzykrotne zaparcie się Piotra i trzykrotne pytanie Chrystusa, czy mnie kochasz? I za każdym razem teraz widzicie, Piotr poznał swoje możliwości. Jego odpowiedzi, wcześniej jego odpowiedź byłaby jaka? Panie Boże, oczywiście, przecież umrę z Tobą, tak? Tutaj Piotr odpowiada trzykrotnie odpowiada, Ty wiesz, Ty Panie wiesz, jak jest. Tak jak Chrystus wiedział, kiedy zapowiadał jego zaparcie, jak jest, tak i teraz Chrystus wiedział, jak rzeczywiście jest, bo Chrystus wie, co jest w naszych sercach. Nawet jeżeli nie wiedzieliby nasi najbliżsi, nasi małżonkowie, rodzice czy dzieci, ludzie nam najbliżsi, przyjaciele, to Chrystus wie, co jest właśnie w naszym sercu. Więc Piotr zaakceptował to, że swoje ograniczenia, swoje zrozumienie tego, że jest człowiekiem, który lepiej zostawić to Bogu, który wie, i być gotowym na wszystko, ale zaakceptować właśnie to Boże działanie. I wiecie, nie stało się to bez pewnego procesu, bo znowu, jeżeli zwłaszcza patrzymy na Ewangelię Jana, czy razem z Mateusza, to widzimy, że to był proces. Od śmierci Jezusa było najpierw zwątpienie uczniów, potem ekscytacja, kiedy Jezus, przyszła Maria Magdalena, powiedziała, że spotkała zmartwychwstałego, więc Piotr znowu pobiegł podekscytowany, potem widywał Chrystusa, potem Ewangelia Jana mówi, że znowu zaliczył zwątpienie, gdzieś tam powiedział, a idziemy ryby łowić, zebrał całą ekipę i wrócił do Galilei, zajął się łowieniem ryb na zasadzie takiej właśnie, że no a cóż jeszcze możemy robić. Tam znalazł go Chrystus i tam powierzył mu te pasienie jego baranków, tak? Bo te trzykrotne zapytanie, czy mnie kochasz, i trzykrotna odpowiedź, Ty wiesz, Panie, później były, no, za tym szły słowo Jezusa, który mówi, paś moje owce, tak, zajmij się moim stadem, co znowu jest nawiązaniem do księgi Zachariasza, który właśnie mówi dużo o pasterzach, owcach i pasieniu ich. Więc widzimy, że ta trzecia reakcja Piotra jest, no, być może tą najwłaściwszą. Zaakceptowanie swoich słabości, zaakceptowanie tego, że Bóg je zna, zaakceptowanie tego, że Bóg, kiedy zechce, to może je obnażyć i być może posłuży się ludźmi po to, żeby obnażyć te nasze słabości. Bo mówię, często jest to proces, nazwijmy to tak brzydko, swego rodzaju terapeutyczny, obnażanie naszych słabości, po to, żebyśmy mogli się zmierzyć z nimi, po to, żebyśmy mogli powiedzieć sobie, jacy naprawdę jesteśmy, i zaufać Bogu, i podziękować Bogu za to, że kocha nas właśnie takimi. Nie takimi, jakimi byśmy chcieli wyglądać, nie wiem, w kościele, w jakichś religijnych okolicznościach, gdzie wszyscy wyglądamy dobrze, ładnie ubrani, uśmiechnięci, zaangażowani religijnie, prawda, i te wszystkie rzeczy, które umiemy robić, śpiewający, modlący się często, ale nasze słabości nadal tam są. To, co jest ważne, to jest to, że Bóg chce z nami zrobić to, co zrobił z Piotrem, przeprowadzić nas przez te słabości, poprowadzić nas dalej niż te słabości. Kiedy spotykamy Piotra już w Dziejach Apostolskich, spotykamy człowieka, przepraszam, który rzeczywiście był gotów umrzeć za Chrystusa, i tak się jego życie skończyło, tak? Wiemy z tradycji, już nie tyle z Pisma Świętego, ale z tradycji wiemy, że Piotr oddał swoje życie, podobnie tak jak większość apostołów, za Chrystusa. I był człowiekiem, który był na to gotów, ale był, myślę, na to gotów dlatego, że zauważył swoje ograniczenia, zauważył swoje słabości, i kiedy przyszły kolejne chwile, może nie był już tym pierwszym, który chciał umierać za Chrystusa, ale umiał zrobić to, co Boża łaska w tym momencie pozwalała mu zrobić, tak? I wielokrotnie Boża łaska pozwalała mu uciekać z więzienia, z sytuacji, gdzie już był skazany na śmierć, ale któregoś razu to się nie wydarzyło, tak? Bóg postanowił, że to życie jednak odda. Zresztą zapowiedział mu to w Ewangelii Jana. Więc kochani, kończąc to, co to no, moje refleksje nad tą historią Piotra, umiejmy i mówię tu też do siebie, bo to nie jest łatwe, to jest coś, myślę, bardzo, bardzo trudnego, umieć pozwolić Bogu pracować z naszymi słabościami w Jego czasie, w Jego sposób, bez czy właśnie atakowania Go, czy bez pogrążania się w smutku, jaki jestem straszny i tragiczny. Bóg umarł za ciebie, takiego strasznego i tragicznego, jakim jesteś. Jaki byś nie był, On dobrze o tym wiedział. Ale pozwalając Bogu pracować z nami, przepracowywać te słabości, żeby zmieniał nas z człowieka, który zaprze się Go z lenistwa czasami dla przyjemności, czasami dla zysku, czasami dla różnych naszych rzeczy, które nami gdzieś tam powodują, w człowieka, który, kiedy przyjdzie krytyczny moment, będzie w stanie odciąć się od lenistwa, zysku czy czegokolwiek, dlaczego wcześniej się Chrystusa zaparł. I Bóg będzie z nami pracował, czy tego jakby chcemy, czy nie chcemy, a myślę, że chcemy, kochani.